W Krajowie, o handlu w święta i o Herschele, który staje przed dylematem wiśni. Skład Abrahama, szwagra Towy, jest prawdziwym sezamem. Handluje z całą Europą tym, co Orient ma najlepszego, co przez Stambuł płynie na północ barwnym strumieniem dóbr wszelakich, jaskrawych, błyszczących, pożądanych na dworach i w pałacach Budy, Wiednia, Krakowa i Lwowa. Materie stambulskie, zwane Stambula Chiari, w rozmaitych kolorach przetykane złotem w paski amarantowe, czerwone, zielone i błękitne, albo wytłaczane w kwiatowe wzory, leżą zwinięte w bele przykryte płótnem dla ochrony przed kurzem i słońcem. Obok miękkie kobierce algierskie z wełny tak delikatnej, że przypomina w dotyku adamaszek z frędzlami lub obramowane galonami. Kamlot też w belach, rozmaite kolory. To materiał, z którego w Europie szyje się strojne męskie żakiety podbite jedwabiem. I jeszcze kilimki, kutasiki, frędzle, guziki z masy perłowej i laki, drobna broń ozdobna, tabakierki z laki na prezent dla nobliwego mężczyzny, wachlarze z obrazkami dla europejskich dam, fajki, drogie kamienie. Są nawet słodycze, hałwa i rahat łukum. Do składu przyjeżdżają Bośniacy, zwani tutaj Grekami, i przywożą wyroby skórzane, gąbki, włochate ręczniki, brokaty, szale chorasańskie i szale kermańskie, które wprawiają w zachwyt wyszywanymi na nich lwami lub pawiami. A ze stertki limów dobywa się jakaś woń egzotyczna, obca, zapach niewyobrażalnych ogrodów kwitnących drzew, owoców. Subhanullah, chwała Allahowi, mówią kontrahenci, gdy wchodzą do tego przybytku. Salem aleikum, shalom alechem. Muszą schylić głowę, bo wejście jest niskie. Jakub nigdy nie siedzi w kantorze, lecz przy stoliku z herbatą, ubrany bogato jak Turek. Nosi z upodobaniem niebiesko-zielony kaftan i ciemnoczerwoną turecką czapkę. Zanim się przejdzie do interesów, trzeba wypić 2-3 szklaneczki herbaty. Wszyscy okoliczni kupcy chcą poznać zięcia Towy, więc Jakub udziela czegoś w rodzaju audiencji, co złości Abrahama. Ale dzięki temu nieduży skład Abrahama jest wciąż pełen ludzi. Handluje się tutaj między innymi kamieniami szlachetnymi i gotową już biżuterią w półhurtowych ilościach. Nanizane na sznury korale, malachity i turkusy każdej możliwej wielkości wiszą na hakach w ścianie i pokrywają kamienny mur kolorowym, skomplikowanym wzorem z rozfalowanych linii. Szczególnie cenne wyroby znajdują się w przeszklonej metalowej gablocie. Można tam zobaczyć wyjątkowo drogą perłę. Jakub wita z ukłonem każdego przybyłego. Już po kilku dniach, odkąd zaczął pracę, skład Abrahama stał się najbardziej zatłoczonym miejscem w całej Krajowie. Kilka dni po przybyciu do Krajowy zaczyna się święto Tisz Abeaf. To pamiątka zburzenia świątyni. Czas ciemny i mroczny, dzień smutku. Świat też wtedy zwalnia, jakby się smucił i od smutku słaniał. Żydzi, kilkanaście domów, zamykają interes, nie pracują, siedzą w cieniu i czytają lamentacje Jeremiasza, rozpamiętując nieszczęście. Dobrze to dla Abrahama. On, jako prawowierny, jako wyznawca Szabtaja Cwi i jego następcy Baruchi, obchodzi to święto inaczej, pamiętając, że w czasie ostatecznym wszystko się robi na odwrót. Dla niego to radosne święto. Baruchia urodził się dokładnie 9 miesięcy po śmierci Szabtaja Cwi i to 9 dnia miesiąca Av, tak jak przepowiadano. I to w dniu żałoby, w dniu zburzenia świątyni. Amirach. Jak zapisywano imię Szabtaja, czyli Adoneju Malkeinu Jarum Hodo, nasz Pan i Król. Jego majestat będzie wywyższony. Wrócił i przez te lata żył jako Baruchia w Salonikach. W roku 5476, czyli chrześcijańskim 1726, uznano go za wcielonego Boga. Zstąpiła weń Szechina, która przedtem weszła w Szabtaja. Dlatego wszyscy, którzy uwierzyli w posłannictwo Baruchi, dzień żałoby, zamieniają na dzień radości, ku przerażeniu innych Żydów. Kobiety myją włosy i suszą je w sierpniowym słońcu na dworze, sprzątają domy, umajają je kwiatami, zamiatają podłogi, żeby Mesjasz mógł wejść w schludny świat. Straszny ten świat, to prawda, ale może gdzieniegdzie da się go trochę posprzątać. W tym najgorszym, najciemniejszym dniu rodzi się bowiem światło. Na samym dnie smutku i żałoby tkwi okruch radości i święta. I odwrotnie. Izajasz mówi, rozdział 61, wers 3, wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. I dobrze. Klienci wszelkiej maści ubioru i języka przychodzą do Abrahama. Jakub i Herschele już w kantorze. Kto przeliczy woreczki tytoniu i ile ich wejdzie na furkę? Dużo. Kto wyda towar kupcowi z Wrocławia, który płaci gotówką i składa duże zamówienia? Klienci, nawet ci zagorzali wrogowie wyznawców Szabtaja Cwi, nie mogą powstrzymać ciekawości i też zaglądają do środka. Wzbraniają się przed kieliszkiem wódki z ręki od szczepieńca. Naj, wołają przerażeni. Jakub robi sztuczki, żeby ich jeszcze bardziej przestraszyć. Najlepiej wychodzi mu tak, gdy pyta klienta, co ma w kieszeni. Nic, odpowiada ten zaskoczony. A te jajka? Ukradzione, co? A której to kramarce je zwinąłeś? Jakie jajka? Dziwi się klient. Co ty wygadujesz? Wtedy Jakub śmiałym ruchem sięga mu do kieszeni i wyciąga jajko. Tłumek wybucha śmiechem, twarz delikwenta czerwienieje i nie wie, co powiedzieć, a to jeszcze bardziej rozśmiesza ludzi. Jakub udaje, że się złości i wygląda to poważnie. Ściąga brwi, patrzy swoim ptasim wzrokiem. A dlaczego za to nie zapłaciłeś? Złodziej jesteś! Złodziej jajek! I już po chwili powtarzają to po nim wszyscy wokół, aż sam posądzony zaczyna się mierzyć z myślą, że ukradł choćby nieświadomie. Widzi jednak, że Jakub ma lekko uniesioną brew, rozbawione spojrzenie, więc sam się uśmiecha, a potem rechocze i chyba najlepsze, co może zrobić, to pogodzić się z tym, że padł ofiarą żartu, samego siebie wystawić na pośmiewisko i odejść. Herschele to wcale nie śmieszy. Gdyby jego miało to spotkać, takie jajko w kieszeni, umarłby ze wstydu. Nie ma jeszcze 13 lat i został tu przysłany przez rodzinę po śmierci rodziców. Dotąd mieszkał w Czerniowcach. Teraz pewnie zostanie przy Abrahamie, dalekim krewnym. Nie wie, jak powinno być z postem w Tisz Abeaf. Nikt go nie wtajemniczył, nie wyjaśnił mu. Dlaczego tutaj w ciągu tego dnia ma być radosny, skoro inni są smutni? U nich w domu, kiedy obchodziło się to święto, panował smutek. Dopiero u wujostwa jest inaczej, ale nikt go nie wprowadził w religijne niuanse. Wie już, że Szabtaj to Mesjasz. Tylko dlaczego świata nie zbawił, nie zmienił, tego już nie wie. Czym miałby się różnić świat zbawiony od niezbawionego? Dla jego prostych rodziców to było oczywiste. Mesjasz zjawi się jak wojownik, zmiecie z powierzchni ziemi sułtanów, królów i cesarzy, przejmie rządy nad światem. Świątynia jerozolimska sama się odbuduje, albo Bóg ją spuści gotową, całą ze złota, z nieba. Wszyscy Żydzi powrócą do ziemi Izraela. Najpierw zmartwychwstaną ci, którzy są tam pochowani, ale potem także ci, co spoczywają gdzieś w świecie, poza świętą ziemią. Ale tutaj ludzie twierdzą co innego. Pytał ich w drodze. Mówili Mordechaj i Nachman. Jakub milczał. Dziwne to zbawienie, którego nie widać. Dzieje się nie tu, nie w kręgu tego, co widzialne, ale gdzieś, to Herschele nie bardzo rozumie, w jakimś innym wymiarze, tuż obok czy pod spodem widzialnego świata. Mesjasz już przyszedł i niezauważalnie przestawił wajchę świata, taką jak przy studni. Teraz wszystko jest na odwrót. Woda w rzece wraca do źródła, deszcz do chmur, krew do rany. Okazuje się, że prawa mojżeszowe były tymczasowe, że zostały stworzone tylko dla świata przed zbawieniem i teraz już nie obowiązują. Albo inaczej, trzeba się do nich stosować na odwrót. Kiedy Żydzi poszczą, trzeba jeść i pić, kiedy się smucą, trzeba się weselić. Nikt się nim specjalnie nie zajmuje, mają go za głupka. Jakub czasem patrzy na niego w taki sposób, że Herschele robi się cały czerwony. Jest pomocnikiem Jakuba, czyści mu odzież, zamiata kantor, parzy kaffe. Wieczorem, gdy zliczają utarg, zapisuje cyfry w rubrykach. Nie jest niczego pewien, a wstydzi się pytać. Istnieje jakaś tajemnica wokół tego wszystkiego. Ponieważ nie miał jeszcze bar mitzwy, nie wpuszczają go, gdy zbierają się na swoje modły, zamykają drzwi. Ma pościć czy nie? Więc Herschele w dzień postu Tisz Abeaf sprząta piwnicę, wymiata bawełniany kurz i mysie bobki. Nie jadł od rana, pamiętając, że to post. Tak było w domu. Nie chciał patrzeć, jak Jakub i wszyscy jedli na górze. Ale teraz głód złapał go mocną ręką za brzuch i trzyma. Kiszki lamentują. W piwnicy trzyma się wino i marchew. Stoją tu w chłodzie garnki z kompotem. Mógłby go skosztować. Lecz Herschele nie może się zdecydować, nie może się przemóc, żeby jeść, skoro przecież przez całe jego dotychczasowe życie w post się nie jadło. Więc wyciąga z kompotu małą wisienkę i zjada jej połowę. Jeżeli Szabtaj Cwi jest Mesjaszem, to wypełnia nakaz i łamie prawo zgodnie z nowym prawem. Lecz jeżeli on nie jest żadnym Mesjaszem, to przecież pości. Cóż to jest ta jedna mała wisienka na cały dzień? Pytał o to rano Jakuba. Przyniósł traktat Joma, gdzie w rozdziale 8 napisano: jeśli kto zjadł pokarm wielkości suszonego daktyla z pestką, jeśli się napił i nalał pełne usta płynu, jest winien. Wszystkie pokarmy razem nie mogą przekraczać wielkości suszonego daktyla, a wszystkie napoje pojemności ust. Jeśli kto je i popija, to ilości nie łączą się. Jakub patrzy na tekst i na przejętego Herschela z udawaną powagą. Potem nagle wybucha śmiechem. Śmieje się jak to on, głęboko, dźwięcznie, z samego brzucha, zaraźliwie. Słychać go chyba w całej krajowie. Aż zaczyna mu, jakby mimo woli, towarzyszyć i Herschele. Najpierw się tylko uśmiecha, potem zaczyna chichotać. Wtedy Jakub przyciąga go do siebie za rękę i całuje go zaskoczonego w usta. Herschele zastanawia się, czy młody mąż nie tęskni do żony, którą zostawił u ojca. Ona śle do niego miłosne listy, prosi, żeby wracał, albo nieustannie pyta, kiedy ją zabierze do siebie. Herschele wie to, bo podczytuje te listy, kiedy Jakub nie widzi. Czasem wyobraża sobie białą rękę, która owe listy pisała, sprawia mu to przyjemność. Jakub listów nie chowa. W dokumentach ma bałagan, spisy zamówień leżą rozrzucone na stole, a Herschele usiłuje je jakoś zbierać i porządkować. Towarzyszy Jakubowi, gdy ten udaje się do klientów, a raczej klientek, bogatych mieszczanek, których mężowie wyjechali, kapitanowych i wdów, które posyłają po Jakuba, właśnie po niego, żeby pokazał, co ma do sprzedania. Umawiają się, że gdy Jakub upuszcza sakiewkę, niby w nieuwadze i niechcąco, Herschele ma się wymówić i wyjść. Potem czeka na Jakuba na jednej z ulic, nie spuszczając oczu z drzwi domu. Jakub wychodzi. Za maszystym krokiem, on zawsze tak chodzi, rozstawiając nogi, stopy lekko na bok i poprawiając szarawary. Nosi się bowiem po turecku. Patrzy na Herschele z triumfem. Zadowolony klepie się w krocze gestem Turka. Ciekawe, co tak pociąga kobiety w tym człowieku? Kobiety zawsze coś czują i rozpoznają mężczyzn po czymś, co i Herschele rozumie. Jakub jest piękny, a tam, gdzie się pojawia, wszystko nabiera sensu. Układa się, jakby ktoś wcześniej posprzątał. Jakub obiecał Towie wiele studiować, ale Herschele widzi, że czytanie go męczy. Minął już ten okres uniesienia, którym zarazili go Reb Mordke i Nachman. Książki leżą odłogiem. Czasem długich listów z Polski od Nachmana nie otwiera i przez kilka dni. Herschele zbiera te listy, czyta i układa w kubkę. Jakuba w tej chwili o wiele bardziej interesują pieniądze. Zdeponował u kuzyna Abrahama wszystko, co zarobił przez ten rok. Chciałby mieć dom i winnicę w Nikopolu albo w Giurgiu, tak żeby z okna było widać Dunaj, a winne pędy, żeby pieły się po drewnianych wspornikach, tworząc zielone ściany i zielony dach. Wtedy sprowadzi Hanę. Teraz dokazuje z klientami albo wychodzi w połowie dnia i znika gdzieś. Musi mieć własne interesy, co nie bardzo podoba się Abrahamowi. Ten wypytuje Herschele i chłopak chcąc nie chcąc musi kryć Jakuba. A chce go kryć. Wymyśla więc niestworzone historie. że chodzi modlić się nad rzekę, że pożycza księgi, że namawia klientów, że dogląda rozładunku. Gdy po raz pierwszy Jakub zaprasza Herschele do siebie do łóżka, ten nie protestuje. Oddaje mu się cały, rozpalony jak żagiew. I gdyby to było możliwe, oddałby mu jeszcze więcej, życie nawet. Jakub nazywa to Maase Zar, cudzym uczynkiem, uczynkiem odwrotnym na wspak zapisanemu prawu, które wobec oczyszczającego ognia Mesjasza zetliło się jak stary, wilgotny gałgan.